O szpitalnych oddziałach ratunkowych można napisać niejedną książkę. Każdy, kto spędził na nim czas w oczekiwaniu na diagnozę sam lub z bliskimi, doświadczał ogromnych emocji. Dziś jednak nie o nich, a o ludziach, którzy często w stresie, w środku nocy czy w święta podejmują decyzje ważące na zdrowiu i życiu ludzkim. Dziś pokażę Państwu, jak wygląda słupski SOR. Z drugiej strony. Jak wygląda oczami pracowników, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych? SOR. Od wejścia do wyjścia. Zapraszam. Joanna Merecka-Łotysz. Ze mną Małgorzata Żuchlińska.
Pielęgniarka koordynująca.
Chciałybyśmy pokazać Państwu, jak wygląda słupski szpitalny oddział ratunkowy i co się dzieje za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami, bo wielu pacjentom często się wydaje, że tu się nic nie dzieje, że oni siedzą, czekają to 5-6 godzin na przyjęcie przez lekarza z jednej strony, od strony przyjęć, tych od ulicy, że tak kolokwialnie powiem. No i jest ta druga strona, ta ciemna strona mocy, wasza.
Tej, której nie zna pacjent. Pacjent może zna, rodzina pacjenta nie do końca.
Ale też nie każdy pacjent.
No nie każdy chce poznać tą stronę. Z reguły chory pacjent nie ma problemu. Z reguły taki pacjent, który przyjdzie badania zrobić, to jest pacjent bardziej problemowy, bo on się niecierpliwi. Pacjent chory leży i cierpliwie czeka na przyjęcie do oddziału szpitala na przykład, tak? Bądź wypisania do domu. Ale zapraszam na wycieczkę.
Idziemy tak, zobaczyć jak wygląda oddział. Korytarze duże, jak w całym szpitalu.
Tak, to jest ciąg komunikacyjny i on musi być zachowany. No u nas, tak jak widać, no czasem mamy poobdzierane ściany, ale my...
No bo to te łóżka, które tak szybko jadą.
Tak, my tutaj biegamy, tak?
Tu, po prawej?
Możemy wejść. Tutaj mamy...
Obszar terapii natychmiastowej, tak się to nazywa. Co tu się dzieje?
To jest tak zwana nasza gipsownia. Tu są zapatrywane wszystkie urazy, które przychodzą, które trzeba czasem wykonać repozycje. Ortopeda też to wykonuje, tak? Tutaj to jest taka sala, o.
Czyli tu te wszystkie połamane nogi jak lodowisko na ulicy.
Tak. Tu mamy salę zabiegową.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Tu mamy salę zabiegową, gdzie chirurg szyje, mamy swój rentgen, który wykonujemy podczas repozycji. Z reguły repozycję wykonuje ortopeda, no to, bo niestety to musi zrobić...
To nie jest repozycja, jakby pani zechciała wytłumaczyć słuchaczom.
Jeśli dochodzi do urazu, czasem jest złamanie, tak? I to jest przemieszczenie dłości. Czasem można nieoperacyjnie to nastawić. Ortopeda i zagipsowuje pacjenta, który idzie później do domu.
Tu cisza, spokój, znaczy dzisiaj w ten piątek to niewiele się dzieje.
No może jak przejdziemy dalej, to zobaczymy.
Bo zobaczymy, a może panie zapytamy, czy wielu pacjentów miały dzisiaj?
Co? Zaraz zobaczymy, co panie nam powiedzą.
Wielu pacjentów już za wami dzisiaj?
27 pacjentów, ja już widzę.
I to są pacjenci przyjęci, czy ci, którzy byli szyci?
To są pacjenci, którzy są w tej chwili w stanie szpitalnego oddziału ratunkowego, którzy są podczas diagnostyki, no i czekają na decyzję dalszą.
A największa liczba pacjentów, słuchajcie, w taki piątkowy wieczór, na raz?
55, 60, prawda? 70.
70?
Zobaczy pani, pobrania wszystkie, które są, to byli pacjenci, którzy mieli pobrane, czyli w jednym tym jest 50.
A od której godziny?
Od 7 rano.
Ilu z nich?
Teraz mamy 70 i więcej.
A ilu nie powinno tu trafić?
No 3/4 gdzieś, 30% są pacjenci czerwoni, pomarańczowi, żółci, a cała reszta zieloni... No z tych zielonych jeszcze kilka osób tam może się żółte zrobi, ale tak to nie powinni w ogóle do SOR-u nam trafić.
Czerwony pacjent to jest pacjent, który wymaga terapii tak naprawdę natychmiastowej i działań natychmiastowych. To jest albo zatrzymanie krążenia, albo udar, zawał mięśnia sercowego, obrzęk płuc, wypadek. To są pacjenci w stanie ciężkim, tak, którzy natychmiast trafiają. Pomarańczowy jest to pacjent, który... tak naprawdę jest też czerwonym, tak? Bo on ma tylko 10 minut różnicy, także on też wjeżdża na salę reanimacyjną, tak? Są to z reguły też pacjenci po wypadkach, wszystkie stany zagrożenia zdrowotnego. No żółty to już mamy troszeczkę oddechu, tak? Bo mamy te 60 minut, no a później już, ale to jednak w dużej ilości pacjentów, no to musimy się streszczać, żeby zmieścić się w tych 60 minut, tak, żeby zbadać tych wszystkich pacjentów i rozpocząć diagnostykę. Dlatego też stworzyliśmy swoje laboratorium, Mamy swoje analizatory.
Czyli to znaczy, że nie musicie czekać, aż trafią do diagnostyki na inny oddział?
Badań, tak. Większość badań wykonujemy tutaj. Także tak naprawdę w ciągu czasem 6-7 minut mamy już swoje badania. No niestety obrazową diagnostykę typu USG, tomografię, angio wykonujemy w pracowniach radiologii, więc no tu już tutaj czas nam się troszeczkę wydłuża.
A jak bardzo?
No różnie. No radiologia obsługuje bardzo dużo pacjentów, więc no nie zawsze nam się udaje być przyjętym poza kolejnością, więc ten czas jednak jest dłuższy. To, że my zrobimy diagnostykę, to jest jeszcze coś takiego jak konsultacja specjalisty, którego prosimy w celu podjęcia decyzji albo przyjęcia pacjenta do oddziału, albo wypisania go do domu. No a to też jest czas, tak, ponieważ na oddziałach lekarze mają swoich pacjentów, więc my mamy tak naprawdę
w drugiej kolejności
godziny na to, żeby ten lekarz do nas przyszedł.
Mieszczą się w czasie?
Różnie to bywa. Czasem chirurdzy operują, ortopedzi operują. No, no to jest duży szpital, no więc czasem ten czas nam się wydłuża. Po czym zapada decyzja, że właściwie ten pacjent jest do innego oddziału.
I znowu czeka.
I znowu czekamy na konsultację, no ale nie mamy złych czasów, bo średni czas pobytu pacjenta naprawdę to staramy się do 24 godzin załatwić całego pacjenta, więc to nie jest długi czas. Kiedyś te czasy były dłuższe, nie? W tej chwili naprawdę 12 godzin jesteśmy załatwić w stanie pacjenta. Do 24 godzin czekają ci, którzy często nie ma miejsca w oddziałach i pacjent oczekuje na miejsce. I to jest pacjent, który zostaje u nas.
Tu z tyłu, na tych łóżkach, które na sali obserwacyjnej. To ja jeszcze muszę zapytać, jakbyście mi panie powiedział, jak wyglądają procedury przyjęcia na SOR? Pobieramy numerek.
Pobieramy numerek, czy karetka, czy z zewnątrz. Pobieramy numerek, podchodzimy do rejestracji. Jesteśmy rejestrowani, siadamy pod gabinetem numer 1, czyli pod triażem, tak? To jest ocena wstępna pacjenta.
Kto ocenia pacjenta?
Tam jest ratownik, pielęgniarka, dwie osoby, które tam na miejscu mierzą parametry, badają brzuch, jeżeli podejrzewają, że to chirurgiczny pacjent, tak, i EKG robią, jeżeli tam jakieś bóle są w klatce, bóle brzucha. No i wtedy po zmierzeniu parametrów drukują. Oni już nadają priorytety. Nam na przykład nie wolno z czerwonego zrobić żółtego albo pomarańczowego. Nam tego nie wolno. Nam wolno podnieść priorytet, czyli z żółtego na czerwony, na pomarańczowy.
Nie obniżyć.
Ale nie obniżyć, tak. I wtedy pacjent już, jest wydrukowana historia. Drukujemy z systemu badania. Z triażu drukowane badania przynoszą do nas do zabiegowego, my pobieramy badania, a w tym czasie pacjent siedzi pod gabinetem, czeka na badanie lekarskie albo od razu wchodzi, jeżeli lekarz nie ma pacjenta. Wtedy my pobieramy badania, pacjent jest badany i dalej idzie diagnostyka rentgen, USG, jakiś tam tomograf w zależności. To jest opis przez lekarza radiologa, tak, ewentualnie później konsultacja, ewentualnie jakieś tam badania są może dorabiane nieraz, bo część robimy my. Tak, a część robi laboratorium. Laboratorium z całego szpitala robi także też jeszcze raz. Jest tak, że my jesteśmy też priorytetem, bo nosimy do koszyka jako SOR, tak? Ale nieraz no, musimy poczekać, bo wywirowanie surowicy 20 minut, nie? Także już mamy 20 minut, tak?
A pacjent jest informowany o tym, ile musi poczekać?
Bo oni często pytają, tak? Jak długo będę? No to tak z zapasem robimy 3-4 godziny, tak? To mogą być 2 godziny, a może być i 5, tak? A może być i 24, bo czeka na miejsce, bo się okaże, że musi zostać.
A w sytuacji, kiedy na przykład właśnie tam czekają ludzie i idą tym normalnym trybem, powiedzmy, o którym tu przed chwilą mówiłyśmy, i okej, w międzyczasie duży wypadek i wjeżdżają już nie przez wejście główne, tylko karetki.
Stop. Wtedy zatrzymujemy, tak?
Informujemy wszystkich. Pielęgniarka koordynująca informuje, że przyjęcia są na chwilę obecną wstrzymane. Przesuwa się maksymalna ilość personelu do przodu. Szpitalny oddział ratunkowy ma mieć wystarczającą ilość osób, która zapewni bezpieczeństwo pacjentom, tak? Więc to nie może być tak, że ja powiem, że musi być 10 osób, absolutnie. Może być tak, że wystarczy 4 ratowników, a czasem zdarza się, że musi się przesunąć 6 osób do przodu, żeby zabezpieczyć pacjentów. Pokażę pani sale reanimacyjne, na które wjeżdżają w stany zagrożenia zdrowotnego. Dzisiaj nie ma tak wielu osób, bo w chwili obecnej jest 28 osób.
Nie wszystkie wymagają tego, żeby położyć je.
Tak, położenia, bo tak jak widziałyśmy tam na sali następnej siedzieli ludzie, gdzie tylko kroplówki, ale to są stany no dobre, tak, więc może pacjent sobie siedzieć. No tu z reguły staramy się kłaść pacjenta, którego musimy zamonitorować, musimy obserwować, no bo stan jego może w każdej chwili ulec zmianie. Czasem zdarza się tak, że pacjent dzielony jest również tak zwaną bombą zegarową. Podczas diagnostyki okazuje się, że to, co mówił na temat swoich objawów, jest niewspółmierne z jego wynikami i pacjent staje się pacjentem ciężkim, tak? Więc no my niestety to takie trochę pole walki. Wszędzie musimy mieć oczy i zwracać uwagę, bo sytuacje są różne.
I tu do tych pacjentów, którzy znajdują się na tej sali, przychodzą na konsultacje
specjaliści. Czasem do siedzących pacjentów również przychodzą specjaliści.
Do triażu, do tych gabinetów na triażu?
Do gabinetu na triażu, do triażu przychodzą nasi lekarze, czerwoni tak zwani.
Jest takich lekarzy?
Na dyżurze jest jeden czerwony lekarz, tak? Lekarz, który zapewnia, no jest, odpowiada za stany zagrożenia zdrowotnego, no i nadzoruje pracę w gabinetach pozostałych lekarzy. Tu mamy 13 łóżek.
Z monitorami obok.
To są łóżka ojomowskie, tu są też respiratory. To są dwa łóżka, które no, ostatnio zdobyliśmy nawet aparat nerkozastępczy, więc czasem jest taka sytuacja, że czas pacjenta się wydłuża, ponieważ stacja dializ ma również obłożenie, prawda? I pacjent pilnie czeka na dializę, więc w związku z tym, że ją otrzymaliśmy ostatnio, udało nam się, będziemy też tutaj, no początkowo pewnie nefrolodzy będą nam pomagali. Będziemy się szkolić i próbować podłączać pacjentów również, żeby skrócić ten czas tych stanów, tak?
No to co? Idziemy dalej. Tu jest poczekalnia?
Tak, to jest mała poczekalnia. Tu mamy gabinety badań internistyczne. Tutaj zawsze siedzi pielęgniarka lub ratownik i lekarz, który prowadzi pacjenta.
To są te magiczne drzwi, które prowadzą na ten korytarz z drugiej strony.
Tak, a chcemy wejść zobaczyć.
No tak, zaraz pójdziemy, oczywiście. Ale ja muszę panią zapytać, wielu pacjentów dzisiaj przyjęła pani już?
Całkiem sporo dzisiaj pacjentów. Dzisiaj zdecydowanie wielu potrzebujących pomocy rzeczywiście.
Ten korytarz, ta poczekalnia, widzę tam kilkoro pacjentów siedzi, czeka. Tłumy za drzwiami, mamy bać się wyjść? Jak to wygląda?
Trudno powiedzieć, chyba musimy otworzyć i zobaczyć.
Już idziemy, tak.
W szpitalnym oddziale ratunkowym było 88 pacjentów.
Od rana.
Na chwilę obecną mamy 27, no jeszcze noc przed nami. Tu jest poczekalnia, tu mamy nocną opiekę chorych. Część z pacjentów pewnie oczekuje do gabinetów lekarza nochu.
Ile jest gabinetów w ogóle tu do przyjęć? Dwa.
Gabinety nochu są dwa. Jest jeden lekarz wyjazdowy, jeden jest stacjonarny.
Wyjazdowy, czyli ten co w karetce.
Wizyty do domu, ale zdarza się, no, kiedy nie ma wyjazdu, przyjmują we dwóch w gabinetach. Pomagają sobie, dopóki nie wyjedzie karetką, jeżdżą na zmianę sobie, dopóki nie wyjedzie karetką, obydwaj przyjmują.
I tu dość prosto, sorry, jest na pierwszym piętrze. Okej. Okay. To jest noch.
Ile dzisiaj było pacjentów do tej pory?
29 osób mam zarejestrowanych od godziny 18.
No. Więc w ciągu 2 godzin.
Ze wszystkim. Temperaturę dostanie, przychodzi. Kaszel, katar, bóle kręgosłupa, bóle serca. Po prostu
ból zęba.
Ból zęba. Także wszystkie przypadki.
Jedno, co by się przydało, stomatolog w nocy. Nie ma. Chyba nie ma, bo...
Nie ma już. Nie ma. Nawet dzieci trafiają ze Sławna, bo tam lekarz nie przyjmuje dzieci, bo nie jest pediatrą i tutaj wysyła. Ze Sławna, wszystko, po prostu do nas idzie.
My do tej pory naprawdę niewiele przekierowywaliśmy, bo nie robiliśmy odmów, no ale w tej chwili już nas niestety też rozporządzenia zmuszają do tego, żeby troszeczkę przygotować pacjentów na przekierowanie do nocnej opieki chorych, bo nie każdy pacjent jest stanem zagrożenia zdrowotnego. Do godziny 18 my nie odsyłamy pacjentów. Bierzemy wszystkich, którzy przyjdą.
Nie prościej byłoby ich przekierować do POZ-u po prostu?
Ale oni często do nas trafiają właśnie
z POZ-u.
Twierdzą, że z POZ-u, bo mają umówioną kolejkę wizytę, na przykład w okresie, nie wiem, tygodnia, 4 dni, 5. No więc takich pacjentów staramy się przyjąć. Ale po godzinie 18, kiedy jest nocna opieka chorych, to staramy się też przekierowywać tutaj, żeby troszeczkę ten SOR odciążyć.
A próbowaliście kiedyś porozmawiać z pacjentem i zapytać właściwie, po co on do Was przyszedł?
Ale w większości mówi otwarcie, że przyszli zrobić badania.
Przyjmujecie poza kolejnością? Zdarza się dzieci?
Różne.
Już mówię o zielonych pacjentach, mówmy.
Staramy się przyjmować dzieci.
Ja pytam, bo słyszę za plecami.
A to jest pewnie to jest dziecko, które jest w nochu, które czeka w kolejce w nochu. Nie wiem, czy mu ono tam jeszcze siedzi, nie mam pojęcia. Pewnie czeka w kolejce, ale najwidoczniej nic się nie dzieje, żeby wchodziło poza kolejnością. Ale tak, staramy się. Jeśli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, dziecko wchodzi poza kolejnością, tak jak czasem i starszy człowiek. Wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy lepsze i gorsze dni, prawda? No, ale wydaje mi się, że do szpitalnego oddziału ratunkowego trafia pacjent najbardziej roszczeniowy. To jest pacjent, który na przykład nie dostał się do lekarza rodzinnego, bo nie było już tam numerków. Nie dostał się do poradni, no bo jest kolejka, prawda? Został odbity z kilku punktów, więc te emocje sięgają zenitu czasem, kiedy trafia do szpitalnego oddziału ratunkowego i ma dowiedzieć się o tym, że właściwie nie jest w stanie zagrożenia zdrowotnego i mógłby poczekać do lekarza rodzinnego bez żadnego problemu. Nie wiem, dlaczego ludzie nas nie lubią, a przychodzą, więc chyba to nie jest tak do końca. Święta spędzają z nami, no bo wiadomo, lekarze poza to nie pracują. Chyba tak się utarło, że te oddziały ratunkowe są takie złe.
Nieludzkie.
Nieludzkie, że my jesteśmy tacy beznadziejni, a chyba tak do końca nie jest.
A jesteście w stanie wyłapać właśnie wśród tych roszczeniowych, takich określmy, pacjentów, tych, którzy nie powinni tu być, tego, który właśnie potrzebuje pomocy? To się może zdarzyć.
Tak, to bardzo ładnie widać.
Mówię wśród tych pacjentów, tak?
Wśród tych pacjentów, pacjent, który jest bardzo chory i który naprawdę potrzebuje pomocy, to z reguły jest taki charakterystyczny, siedzący sobie w kąciku i w ogóle nie odzywający się. To jest człowiek, który potrzebuje pomocy, bo on jest chory, on będzie czekał.
Dlaczego lekarze Was nie lubią innych specjalizacji?
Dlaczego? No my jesteśmy tymi ludźmi, którzy są na pierwszej linii frontu i którzy czasem chcą sprzedać pacjenta swojego do oddziału, tak? Czasem oddziały są niestety pełne, nie ma miejsc, jest problem. Szpitale ościenne również nie mają miejsc. No i nie jesteśmy lubiani, ogólnie nie jesteśmy lubiani. Ale myślę, że nie jest tak, jak jesteśmy postrzegani. Gdybyśmy bardziej się zaprzyjaźnili wszyscy i byli do siebie bardziej otwarci, to myślę, że ludzie by chyba lepiej nas odbierali.
Może trzeba taki dzień otwarty na SOR-ze zrobić?
Mamy wiele takich dni. My jesteśmy 24 godziny otwarci.
Drzwi z prawa, drzwi z lewa są takie, przez które się przechodzi od razu na drugą stronę mocy.
Nie, staramy się tych pacjentów takich w cięższym stanie przenosić do poczekalni małej, przeprowadzać, bo różnie to może być. No czasem różni pacjenci też się trafiają, czasem są po spożyciu alkoholu, tak?
No właśnie, bo tych też do Was przywożą i karetki przecież, i Straż Miejska, i Straż Gminna.
Karetki tak, oczywiście przywożą, no bo to są pacjenci, którzy są na ulicy, no muszą ich zabrać. Policja, kiedy przywozi, stara się zabierać pacjenta po zbadaniu. Natomiast mamy bardzo dobrą współpracę, naprawdę bardzo dobrą współpracę w tej chwili z panią i dyrektor Wydziału Zdrowia.
Beata Pawlicka.
Tak, z Beatą Pawlicką, jak i z dyrektorem MOPR-u.
Marcin Treder.
Tak.
Katarzyna Filipiak, to od razu.
Tak, i powiem, że my nie mamy już takiego problemu, jaki mieliśmy z bezdomnymi, z pacjentami czasem, którzy potrzebują z przyczyn socjalnych gdzieś trafić. To są ludzie, którzy nam bardzo wiele pomogli i tak jak przyszłyśmy dzisiaj przez SOR, nie widziałyśmy takich pacjentów, prawda? nie czuć tego, co czuć było kiedyś 10 lat temu.
No nie ma, to prawda.
No nie ma. Więc to są rzeczy, które się zmieniają na naszą korzyść.
Mnie oczywiście kusi, żeby zapytać pacjentów, który z nich po receptę tak naprawdę. Jeszcze raz, pani z dzieckiem. Dobra, to ja już idę i podpytam. Co państwo robią tu dzisiaj?
Dzień dobry. No ogólnie czekamy w kolejce z dziećmi, którzy na gwałt chorują, tak.
Nie wiedzieliście wcześniej, żeby do lekarza POZ-u z nimi?
Ciężko się dostać ogólnie, bo jest masa dzieci i zachorowań teraz. Ogólnie ciężko się dostać do pediatry z dzieckiem, gdziekolwiek. Najbliższy oddział tutaj właśnie w Słupsku, dlatego przyjechaliśmy tutaj.
A skąd jesteście?
Spod Darłowa.
Czyli kawałek drogi, tam po drodze nie ma opieki?
To znaczy jest, ale tam niechętnie przyjmują dzieci, lepiej już od razu jechać tutaj, tak? Każdy ma inne podejście, lekarz po prostu do pacjenta. Gorączka teraz ich nie bierze, ale w 12 w nocy przychodzi pora i czas i jest z ręką na zegarku, jak to mówią, tak?
Tu mamy rejestrację.
Rejestracja do szpitalnego oddziału ratunkowego, wchodząc do SOR-u, drukujemy sobie bilecik i czekamy. Ten bilecik wyświetla się na monitorze w rejestracji i pani rejestratorka wzywa osobę do...
Tam jest triaż.
Nie, idziemy dalej.
Okej, idziemy. To widzę państwo z dzieckiem, z guzem. To już było parę godzin temu, jak przyszłam.
Pewnie miało znieczulenie i czasem jest tak, że musi posiedzieć z rodzicami, zanim zostanie wypisane.
Tu panie siedzą. Zaraz je zapytam, co one tu robią. Co panie robią na SOR-ze dzisiaj?
Czekamy.
Z jakiego powodu?
Aż przyjmą tatę.
Od 11.
Co się stało?
Stan przedzawałowy prawdopodobnie.
Ale był już, miał pierwsze wyniki zrobione?
No, o godzinie 12. Aktualnie mamy 20:20.
A kto dzwoni właśnie tu na oddział ratunkowy?
Z reguły dzwonią rodziny pacjentów. Staramy się, żeby rodziny nie były z pacjentami, bo czasem ta diagnostyka jest długa. Rodzina zawsze dostaje od nas numer telefonu, więc może zadzwonić. My wpisujemy rodzinę upoważnioną do wywiadu, więc udzielamy tych informacji. Zdarzają się nasze konsultacje takie telefoniczne, że ludzie dzwonią, jak dostać się do jakiegoś lekarza. Udzielamy jako takich porad, natomiast nie robimy czegoś takiego jak teleporada, że udzielamy porad bez lekarza.
Do widzenia, dobranoc. A za ile przyjdzie lekarz, bo ja mam tam pacjentów, więc nie wiem, czy odsłać...
wołaliśmy, no. No, dzwoniliśmy już, ona pewnie
aha,
idzie.
Dobra, no, bo ja mam tam pacjentów, no, ale wiesz, blokuję sobie.
Ja rozumiem.
Mamy tu jedną sprawę sporną, rodziny pacjenta, która mówi, że od 11 siedzą w poczekalni. Tata z podejrzeniem zawału trafił na oddział, no jest 20:30 i one nie wiedzą właściwie, co się dzieje. Pacjent w diagnostyce ciągle.
Tak, cały czas w diagnostyce, no bo...
Zawał wykluczony.
Zawał wykluczony, a objawy są, więc diagnostyka trwa, ale panie też nie podeszły i nie zapytały o tatę i jego stan zdrowia. No my też nie wiemy, kto siedzi w poczekalni.
I kto jest czyim, że tak powiem, czyją rodziną.
To panie powinny się też troszeczkę zainteresować.
Ale można podejść do was i zapytać, słuchajcie, czekamy tyle godzin, powiedzcie mi, co się dzieje z moim ojcem, na przykład.
Jak najbardziej można podejść, zawsze udzielimy, jeżeli osoba oczywiście jest upoważniona do otrzymywania informacji.
Czasem zdarza się tak, że ta osoba upoważniona idzie do domu, a zostaje na przykład córka, ale za zgodą pacjenta możemy udzielić, jeśli pacjent wyrazi zgodę.
Jeśli jest przytomny.
Tak, jeśli jest przytomny, jeśli pacjent nam wyrazi zgodę, to my dopisujemy drugą osobę i również udzielamy jej informacji. To nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie na nie. Jak pani widzi, tu są cztery telefony. Te cztery telefony starają się dzwonić.
Po co aż tyle? Słuchajcie, po co aż tyle?
No, bo one wszystkie są dla pacjenta, tak?
Mamy... Ale pani jest jedna. to ten pacjent, który dzwoni, to nerwicy dostaje, bo się nie może dodzwonić.
Tak się zdarza, że tutaj nikt nie odbiera telefonów. To nie jest tak, że nikt nie odbiera, tylko no, każdy telefon trzeba odebrać i udzielić informacji. Są też konsultacje, które trzeba zamówić.
Wchodzą pacjenci, którzy, rodziny, które chcą też się osobiście czegoś dowiedzieć.
Czyli tacy też są.
Oczywiście. Takich jest bardzo dużo osób, którzy przychodzą i chcą wiedzieć coś na temat swoich bliskich. Natomiast no jakby my nie jesteśmy w stanie wychodzić i szukać, czy ewentualnie jest jakaś rodzina,
jeśli
tak?
W stanie zagrożenia zdrowotnego jest pacjent.
Oczywiście.
To wtedy tak, lekarz wychodzi nawet i szuka rodziny, czy jest ktoś...
Lub dzwonimy do takiej osoby, tak? Mamy numery telefonów, często jak karetka przywozi, jest jakiś numer telefonu podany, to my wtedy dzwonimy, wywołujemy niejednokrotnie, tak? Czy jest rodzina danej osoby, tak? No proszę wierzyć, że mając w SOR-ze 40-50 osób, no nie jesteśmy w stanie jakby trafić do każdej osoby bliskiej. To jednak łatwiej przyjść tutaj do nas, tak? Zapukać, wpuszczam, udzielam informacji. I no, czasem jest tak, że...
Pani jest koordynatorem, rozumiem?
Pełnię tutaj funkcję ratownika koordynującego. I tutaj no, na każdej zmianie taki...
Ta osobą w tej chwili w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo to ona podejmuje najważniejsze decyzje łącznie z lekarzem czerwonym. To jest też takie stanowisko, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ stąd często idą pacjenci, załatwiane są miejsca w innych szpitalach, tak? Czasem dzwonimy po Warszawach i gdzie mamy pacjentów, z reguły dzieci, które musimy przetransportować. Nie zawsze można się dodzwonić, ponieważ ten telefon jest zajęty, tak? Przez lekarza lotniczego pogotowia. Czasem zamawiamy śmigłowce wojskowe, więc to też jest długa procedura wojskowa, gdzie podnoszony jest śmigłowiec do transportu w ram pacjentów. My po prostu czasem fizycznie nie jesteśmy w stanie.
Ja jeszcze bym chciała podnieść tutaj jedną rzecz ważną, bo często jest tak, że pacjent przyjeżdża do nas, jest tak przywożony przez karetkę. 5 minut po karetce zjawia się rodzina. No nie jestem w stanie udzielić jeszcze jakby informacji, czy pacjent zostanie w szpitalu, czy co z pacjentem dokładnie jest. Bo ja często ratownicy, pielęgniarki, którzy są, nie wiemy jeszcze, musimy zebrać wywiad, musimy zbadać tego pacjenta, tak, żeby móc cokolwiek więcej powiedzieć. No i te rodziny też często się denerwują, że no jak pacjent przyjechał przywieziony karetką, a my nie możemy nic powiedzieć. No czasami nie możemy. Ja czasami wręcz mówię, jak ktoś z rodziny przychodzi i wiem, że ta diagnostyka dopiero się rozpoczyna, a wiem, że pacjent nie jest w jakimś stanie właśnie zagrożenia, że ta diagnostyka potrwa. Często proponuję, żeby właśnie pojechać do domu, wziąć numer telefonu, zadzwonić za 2-3 godziny. Ja naprawdę udzielę informacji, tak? Bo właśnie czasami jest tak, że te rodziny tutaj oczekując, no denerwują się. Ja to rozumiem, ale często jest tak, że naprawdę proponuję, żeby pojechali do domu i spokojnie zadzwonili za jakiś czas. Wtedy ja będę mogła więcej powiedzieć coś na temat tego pacjenta, tak? I oni też będą sobie tam spokojnie oczekiwać, nie tutaj często w tym tłumie ludzi, gdzie wiadomo, różnie też bywa, tak?
Nie odbierze, bardzo proszę, bo ja wyrzuty sumienia będę miała za chwilę.
To, że pacjent przyjechał karetką do szpitala, to nie znaczy, że zostanie w oddziale. To jest jeden z takich chyba podstawowych problemów, bo rodzinom często się wydaje, że jeżeli karetka przywiozła pacjenta, to on na pewno zostaje w szpitalu.
Ale to wynika z czego? Ludzie wtedy mają nadzieję, że on będzie lepiej zaopiekowany? Tak, z czego to wynika?
To jest wzywana karetka. Po to jest triaż. Mamy 2 triaże. Mamy triaż zewnętrzny. Tak jak tutaj widziałyśmy, to jest ten triaż, który segreguje pacjentów, którzy przyjdą tak zwanej ulicy, można powiedzieć. Jest triaż wewnętrzny, który triażuje pacjentów, którzy są przewożeni karetkami. Możemy tutaj wejść. Tu mamy
możemy. Triaż. My do Państwa. Na konsultację. Kardiologiczną.
Kardiologiczną. No proszę się położyć klatkę, proszę odsłonić. Zrobimy badanie EKG, później zobaczę panią lekarz internista.
Wielu pacjentów dzisiaj do pana już trafiło?
6.
O której pan zaczął dyżur?
O 19.
Czyli niewielu.
No, zależy jak patrzeć.
To znaczy?
To znaczy...
A do pana tu trafiają ci z lewa czy ci z prawa?
To jest triaż zewnętrzny. Z tej poczekalni.
Czyli z poczekalni tej, gdzie tam byli pacjenci. Okej.
Tak, czy pacjenci, którzy się zwracają na SOR samodzielnie, że tak powiem, nie karetką. No pacjent zgłasza się z dolegliwościami i my oceniamy tutaj właśnie pilność może z jaką musi być pacjent.
Nadajecie te kolory, zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy, tak.
Zanim pacjent trafi do gabinetu, już tutaj ma pobierane badania, więc ratownik niesie je, więc w momencie, kiedy pacjent czeka chwilę na zbadanie i wejście do lekarza, to często zdarza się tak, że jak już lekarz prosi pacjenta, to ma wyniki, więc ma już taki przybliżony obraz tego, z czym pacjent trafił, a potem już sobie rozszerza tą diagnostykę.
Jeśli ma taką potrzebę.
Jeśli ma taką potrzebę, tak.
Idziemy tu. Jest jeszcze miejsce, którego nie widziałyśmy. Dzień dobry.
Jest. Dzień dobry. Idziemy, wchodzimy. Tylko ja zobaczę może pierwsza.
Proszę bardzo, oczywiście.
Ratownik medyczny Maciej Lewandowski.
No i właśnie, gdzie my jesteśmy? Co to za sala? Dużo rurek, dużo kabli, dużo sprzętu, dużo monitorów.
To jest sala, tak zwana sala reanimacyjna, obszar reanimacyjny, gdzie trafiają pacjenci w najcięższym stanie, przywiezieni przez zespół ratownictwa medycznego albo tacy, którzy stawili się do SOR-u sami osobiście, ale w stanie zagrażającym bezpośrednio życiu, czyli wymagający natychmiastowej interwencji ze strony lekarza i zespołu całego tutaj, który na sali R pełni dyżur.
A ja bym chciała wiedzieć, czy to jest jak na filmach amerykańskich, że dostaje pan telefon, jedziemy, parametry takie i takie, pacjent nie oddycha i tak dalej.
Myślę, że firmy amerykańskie mogą tego nawet wszystkiego nie oddać, co tutaj czasami się dzieje. Czasem faktycznie telefon otrzymamy, wiemy wcześniej, jesteśmy uprzedzeni, a czasami jest to całkowite dla nas zaskoczenie.
Biegną z tymi wózkami, dlatego te ściany poobijane.
W środku nocy, po prostu o każdej porze doby może się zdarzyć pacjent, który będzie potrzebował właśnie tej natychmiastowej pomocy i tutaj nie ma żadnych reguł, ani co do dnia tygodnia, ani co do pory. Także to faktycznie czasami wygląda jak na filmie. Wszystko idzie wtedy w ruch, żeby ratować to życie ludzkie.
Dzisiaj rozumiem spokój.
Na razie tak, można powiedzieć, że względny, także, ale nigdy nie wiemy, w której to minucie ten spokój nagle przerodzi się w małą apokalipsę, bo czasami wszystkie, tutaj mamy trzy takie sale, z których korzystamy i wszystkie trzy potrafią być jednocześnie zajęte tak zwanymi czerwonymi pacjentami, czyli w tym najwyższym priorytecie działania.
No tak. I wtedy lekarz? Nie, wy ratujecie, ratownicy.
Mamy tutaj swojego lekarza, tak zwanego lekarza czerwonego, który jest tylko dla nas, a my dla niego i tutaj ten zespół reanimacyjny właśnie na tym obszarze zajmuje się tymi najcięższymi pacjentami, ale to oczywiście wspólnie z lekarzem i ratownicy i lekarz.
Wzywamy zespół, jeśli jest wypadek zbiorowy.
Czyli to, o czym mówiła już pani, tak, że wszystkie ręce na pokład wtedy, tak, przesuwani są ratownicy.
Zespół, tak zwany trauma team, więc specjalistów z oddziałów, no bo czasem jest potrzebnych kilku specjalistów, bo jeśli jest to duży wypadek, ciężki wypadek, obrażenia wielonarządowe.
Oni wtedy chętnie schodzą, czy tak jak zazwyczaj?
Nie, schodzą naprawdę do stanu zagrożenia zdrowotnego, schodzą.
Nawet powiedziałabym, biegną pewnie, albo zjeżdżają tymi windami.
Krótki czas, więc...
Mierzyliście kiedyś, jak szybko potrafią?
Nie ma czasu na mierzenia.
Nie ma?
Wtedy nie ma czasu, żeby mierzyć czasy, bo my też tutaj po prostu działamy, staramy się od razu zacząć działać, zanim właśnie dobiegną jeszcze specjaliści do nas, do pomocy. No, musimy w tej pierwszej kolejności zabezpieczyć tego pacjenta, żeby dotrwał do dalszej diagnostyki i do dalszych badań.
Żeby przeżył,
tak.
To jest chyba priorytet, tak naprawdę.
Tak, to jest priorytet, zwłaszcza u dzieci. A takie też nam się zdarzają, co też powoduje u nas duży stres psychiczny, bo w oddziale ratunkowym pracują ludzie, którzy tak naprawdę muszą go kochać. Nie może pracować pracownik, który nie czuje tego, tak? Więc, a dzieci są takimi pacjentami czerwonymi, których my nigdy chyba nie jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, bo jeśli kończy się nie tak, jak powinno się nam zakończyć.
Mówimy to o zgonie, rozumiem.
Mówimy o zgonie, przeżywamy wszyscy. Różnie to bywa. Czasem są ludzie, którzy potrzebują psychologa. ściągamy psychologa. Nie ukrywam, że posiłkujemy się psychologami z oddziałów. Fajnie byłoby mieć swojego, który nawet byłby pod telefonem i w każdej chwili by przyjechał. No ale to jest takie nasze marzenie.
A dlaczego go nie ma?
No bo go nie ma. Nie ma go też pogotowie, tak, które potrzebuje. No jedyny chyba, jedyny zespół, który posiada psychologa, to są chyba strażacy, gdzie po takiej dużej akcji faktycznie mają zabezpieczoną pomoc psychologa, tak?
Policja, strażacy, tak.
Strażacy. My zawsze mieliśmy z tym problem. Ale nie, to nie dotyczy tylko tego szpitala, tak? To dotyczy wszystkich oddziałów ratunkowych, całego systemu ratownictwa. Tak?
Ja muszę zapytać pana Macieja, jak wy sobie radzicie właśnie w takich sytuacjach, kiedy okazuje się, że zmarło dziecko? Nie udało się. Kto wam pomaga?
Pomagamy sobie nawzajem. Zazwyczaj trzeba po prostu to jakoś przerobić wewnętrznie. Rozmawiamy sami ze sobą, gdzieś tam się próbujemy oczywiście w takich sytuacjach wspierać. Jest to na pewno bardzo trudne, tym bardziej jeżeli ktoś ma też oczywiście swoje dzieci, to przenosi się też na własne podwórko. I na pewno faktycznie to są najtrudniejsze interwencje, jeżeli tak można powiedzieć, w stosunku właśnie do tych najmłodszych, gdzie później przez wiele, wiele dni siedzi ten problem w głowie. Nawet niekoniecznie wtedy, kiedy to dziecko umiera obok nas, ale nawet kiedy trafia się piorunująca diagnoza, kiedy robimy prześwietlenie głowy, a w głowie wielki guz, tak? I wtedy no, jakby wyobraźnia dalej pracuje, co z tym dzieckiem będzie, jak to będzie.
Macie tą wiedzę, której nie mają jeszcze rodzice, po prostu.
Tą wiedzę, którą mają rodzice i sami jako rodzice po prostu od razu sobie wizualizujemy, no jak to będzie, jak będzie teraz wyglądało życie tych ludzi i no, oczywiście są pytania, dlaczego to dziecko, czemu ono było winne, ale to są pytania, no, na które jest ciężko odpowiedzieć i w jakiś racjonalny sposób sobie to wytłumaczyć. Natomiast tutaj jeszcze w kwestii tego wsparcia psychologicznego, to jest też dużą rolą ratownika, personelu tutaj właśnie, zwłaszcza w takim szpitalnym oddziale ratunkowym, żeby potrafić też tego wsparcia udzielić drugiemu człowiekowi, bo no, ten psycholog nie będzie dostępny i to sobie zdajemy sprawę tutaj w takim systemie.
Może będzie.
Myślę, że jest to bardzo trudne, żeby mieć na etacie kogoś, kto w środku nocy tutaj będzie gotowy przyjechać i takiego wsparcia udzielić. Więc ta pierwsza linia wsparcia leży jednak, wydaje mi się, że zawsze po stronie tutaj personelu i mądrości tej jakby naszej życiowej też i doświadczenia, które gdzieś tam zdobywamy, no i tego kontaktu z tym drugim człowiekiem.
Nie miał pan momentów zwątpienia? Na zasadzie nie udźwignę, nie idę dalej, nie chcę, nie wracam.
W tym zawodzie nie. W tym zawodzie nigdy takiego zwątpienia nie miałem. Jest to faktycznie pasja, tutaj nie może być ludzi z przypadków, którzy się męczą, którzy sobie gdzieś tam idą jakby pod prąd. Nie widzę takiej możliwości. Tutaj naprawdę są, jeżeli pracują ludzie, to pasjonaci i to trzeba kochać.
W szpitalnym oddziale ratunkowym jest rotacja pracowników. Po kilku latach czasem ludzie dochodzą do wniosku, że muszą coś zmienić w swoim życiu.
Że potrzebują oddechu i przestrzeni innej.
Czegoś spokojniejszego, więc czasem przechodzą do POZ-ów, czasem przechodzą do oddziałów różnych. No i na to nie mamy wpływu. My musimy się do tego też przyzwyczaić, że ta rotacja będzie w szpitalnym oddziale ratunkowym, że gdzieś te świeże siły, młody personel, tak, pełen takiego zapału, chęci kształcenia się, wpuszczamy tutaj do pracy, tak? Niestety my musimy być przygotowani na wszystko, bo są różne też sytuacje losowe. Faktycznie w szpitalnym oddziale ratunkowym będzie konieczność takiego zatrudnienia psychologów. Na pewno praca dla niego by była, tak? Praca z zespołem, praca z rodziną, praca z dziećmi, bo dzieci też się zdarzają. Mamy różne sytuacje, tak? Trafiają dzieci zgwałcone, trafiają dzieci pobite, trafiają dzieci, które musimy odebrać czasem, tak, rodzicom. No i trafiają dzieci w ciężkim stanie, w stanie zagrożenia zdrowotnego. Więc to jest najcięższy pacjent. Jaki by nie był, jest to najcięższy pacjent, no bo to jest dziecko. Tego się nie da opisać, tego się nie da powiedzieć. Czasem zdarza się tak, że też płaczemy, nie potrafimy wymówić słowa, żeby stanąć mamie w oko i powiedzieć, co się dzieje.
Kto to robi wtedy? Nie wy, lekarz, rozumiem. Tak,
informacji udziela lekarz, ale łzy widzimy też my. I wtedy to się udziela, tak? Więc to nie jest tak do końca, że my jesteśmy bez serca, że my nie mamy, że u nas panuje znieczulica, absolutnie. I wiele osób na pewno jest w stanie z zewnątrz, których dzieci były tutaj, czy pacjenci, do tego też się przyznać, bo to niejednokrotnie widzieli.
Idziemy dalej?
Tak,
idziemy być. Dalej.
To jest druga Elka. Mhm. Tak samo wyposażona.
Tu również mamy aparat do znieczulenia, bo tu odbywają się też kardiowersje. Czasem pacjentów, których musimy umiarowić, no to tutaj właśnie sobie kładziemy i tutaj zespół anestezjologów przychodzi, znieczula pacjenta i tu odbywa się kardiowersja. Ale to jest sala reanimacyjna kolejna, tak? Tak samo wyposażona jak poprzednia sala. I tu właściwie mamy wszystko.
I tu się kończy SOR.
Tu się kończy SOR.
Tu macie też podzielone na strefy, widzę. Tu jest pomarańczowa.
Tak, tu jest pomarańczowa, czerwona.
Mhm, czerwona. Tak, czyli tu są ci najciężsi.
To jest tak naprawdę serce SOR-u. To, co tutaj się dzieje i w tym triażu, i u pielęgniarki koordynującej, to tak naprawdę to jest całe serce SOR-u stanu zagrożenia. Także ci ludzie, pomimo tego, czy nie mają nawet pacjentów, to są pacjenci, to oni cały czas są w adrenalinie, bo oni nigdy nie wiedzą.
Coś tak jak słyszałyśmy, tak, że to za 2-3 minuty, 5 godzin.
Tak, tak sobie radzimy. W szpitalnym oddziale tak to wygląda.
No to ja muszę na koniec chyba naszego spotkania, bo opowiedziałyśmy, przeszłyśmy cały SOR. Zapytać, z czego wynikają błędy? One się zdarzają, nie da się ich uniknąć pewnie. Z czego wynikają? Trafiają, no czasem to są źle wydrukowane karty. To można powiedzieć, że to drobiazg przy wszystkim.
Błędy były, są i będą. Wiadomo, że nad błędami zawsze pracujemy, zawsze staramy się, różne są sytuacje. Naprawdę, sytuacje są takie, że czasem system powoduje to, że błąd się drukuje, tak? Na zasadzie takiej, że panie rejestratorki robią bardzo szybko, tak? Bo to są sekundy, kiedy trzeba tą historię choroby założyć. Czasem wystarczy, że jeden klawisz gdzieś i umsknie, nie wiem, czy to prawidłowo powiedziałam, i drukuje się pacjent, bo takie zdarzenie też miałyśmy, gdzie miałyśmy pacjentkę o tym samym nazwisku, o tym samym imieniu, mieszkającą w tej samej miejscowości, tylko 3 litery PESEL-u się różniły, tak? Nawet tą samą datę urodzenia miały. Więc to są takie rzeczy, gdzie w pośpiechu czasem nam się to zdarza. Staramy się panować nad błędami, poprawiać je. Czasem ilość pacjentów, czasem zmęczenie organizmu powoduje błąd typu, nie wiem, dokumentacji czy jakiegoś złego wpisu, bo lekarz gdzieś tam się pomyli. Aczkolwiek uważam, że tych błędów naprawdę nie ma wiele u nas. Ja myślę, że dokumentację medyczną zawsze można poprawić, a życie się ma jedno, więc ważniejsze jest uratowanie życia. Jeśli nawet ktokolwiek z pacjentów otrzyma błędny wypis, czasem tak się zdarzy, kilka razy nam się to zdarzyło, ale z reguły pacjenci przychodzą do nas i mówią, że przez pomyłkę został wydany wypis i oddają tą dokumentację, no, za co my przepraszamy. No ale to też potrzeba nam zrozumienia z dwóch stron. Również tego pacjenta, który wychodzi i który często widzi, co się dzieje w szpitalnym oddziale ratunkowym.
Ja mam nadzieję, że dziś udało nam się pokazać, że to nie tylko ten korytarz, na który wchodzą pacjenci, to także ta druga strona, to także gabinety i ludzie, którzy tu pracują. I dziś także apel, i tym chciałabym zakończyć nasze spotkanie, o to, żeby ci, którzy nie muszą, nie przyjeżdżali na SOR.
To wiele by pomogło w naszej pracy i o to serdecznie prosimy wszystkich.